W regule świętego Benedykta zwraca się uwagę na to, żeby mistrz nowicjatu uważnie obserwował nowicjuszy, czy prawdziwie szukają Boga. To prawdziwe szukanie Boga jest taką cechą charakterystyczną mnicha. On ma całe życie szukać. Jak się tak przyjrzeć regule, ostatnio tak się trochę przyglądałem pod tym kątem, tam dokładnie są cztery takie wyraźne sformułowania odnoszące się do szukania. Dwa z nich mówią o tym, w jaki sposób Pan Bóg szuka człowieka, a dwa z nich o tym mówią, w jaki sposób człowiek szuka Boga. I wydaje się to bardzo proporcjonalne. Czyli z jednej strony jest to takie pragnienie człowieka, żeby znaleźć Boga, a z drugiej strony też Pan Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi. Jednakże ta proporcjonalność jest 1000 do 1. To znaczy, Pan Bóg wykonuje 1000 różnych gestów, kroków w stronę człowieka, czekając, licząc na to, że on zrobi ten jeden. Ten krok, który oznacza powrót. I tak naprawdę to szukanie Boga to jest nic innego jak powracanie. Powracanie do Niego. Powracanie do tego, od którego się odchodzi. Całe Pismo Święte mówi, krzyczy, Pan Bóg krzyczy w całym Piśmie Świętym, takie jedno wielkie sformułowanie. Wróć do mnie. To jest to wołanie, które wiąże się z tym, że Pan Bóg chce, żeby człowiek miał życie. W księdze proroka Amosa jest takie zdanie, które zawsze mnie niesamowicie tak popycha do przodu. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. To szukanie oznacza życie samo w sobie. Jeżeli się nie podejmuje tego wysiłku, to nie można mieć życia. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. I jest takie pragnienie powrotu, takie pragnienie szukania ze względu na właśnie na to życie, na to życie w pełni. Jesteście tutaj wszyscy w Lubiniu, decydujecie się na pewien wysiłek poprzez parę dni, ponieważ macie w sobie takie pragnienie, żeby poszukać, żeby zbliżyć się, żeby powrócić. Powrócić dlatego, że żeśmy odeszli. Mamy jakieś pragnienie takiego, mamy jakieś doświadczenie takiego dystansu pomiędzy nami a Panem Bogiem. Te odejścia są różnego rodzaju. Znamy tą słynną przypowieść o synu marnotrawnym, w którym jest dwóch synów. Jeden odchodzi jawnie. Po prostu podejmuje pewne decyzje w życiu, które się wiążą z tym, że on się oddali. Decyduje się na to, wie o tym, że te decyzje związane są z jego oddaleniem, ale je podejmuje. Czasami jest tak, że człowiek wie, że to go oddali, ale nie potrafi inaczej w tym właśnie momencie. Nie jest w stanie zrobić nic innego. Więc dlatego ten syn odchodzi. I to jest takie odejście, które jest dość czytelne i dla niego, i dla ojca, i dla pewnie wszystkich domowników. Ale jeszcze jest ten drugi syn, który nie odchodzi, ale jednak się oddala wewnętrznie. Oddala się wewnętrznie, dlatego jest on takim symbolem tego odejścia ukrytego, które jest trochę nieuświadomione. Ono się tak wciska w takie codzienne zaniedbanie, takie codzienne zaniechanie pewnych rzeczy, zgodzenie na pewne zobojętnienie, na pewno niechlujstwo w tym podejściu, czy w ogóle w praktyce życia duchowego. Co powoduje, że ten starszy syn też odchodzi na to wewnętrzne, to jest to jego wewnętrzne odejście. Ciekawa sprawa, bo zarówno jeden, jak i drugi w tym odejściu doświadczają to, czego my doświadczamy za każdym razem. Odejście oznacza wychładzanie serca. To serce się wychładza. To jest tak, że ono nie jest już gorące. Apokalipsa, rozdział drugi, zaczyna się od listu do kościoła w Efezie. I tutaj jest opisana przedziwna sytuacja. Aniołowi kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawej ręce. Ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i że ich znalazłeś kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego niezmarnowany. No dość dużo pozytywnych cech. W zasadzie zewnętrznie można by powiedzieć, że jest to trochę taki bojownik o sprawę Bożą. Wytrwały, taki wiedzący, o co chodzi. Ale mam przeciw tobie to, że oddaliłeś się od tej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i poprzednie czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. To jest właśnie to. Chodzi wśród świeczników. Jest przyzwyczajony do Boga. Przyzwyczajony. Pan Bóg mu spowszednia. Mówi się, że często właśnie ci, którzy są najbliżej, mają najbardziej im Pan Bóg powszedniej. Najbliżej ołtarza to tak jest to na co dzień. Tak najbliżej. Można się do tego przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić do chóru. Można się przyzwyczaić do medytacji. Można się przyzwyczaić do różnego rodzaju praktyk religijnych. I naprawdę można pozostać człowiekiem bardzo religijnym, oswojonym z Panem Bogiem, a jednak w tym samym czasie być na wewnętrznej banicji. Daleko. Z sercem, które jest zgłodniałe, ale które jest też wychłodzone. Które nie ma w sobie już żaru. I właśnie często jest ten podstawowy problem, że człowiek religijny, który odstąpił od tej pierwotnej miłości, zaczyna zwracać uwagę na rzeczy, które nie są danym Bogiem, bardziej niż na niego samego. Czyli bardziej koncentruje się na praktykach religijnych niż na samym Panu Bogu. Jest to duże zagrożenie. To jest duże zagrożenie także dla nas, którzy praktykujemy medytację, bo może być taki etap, w którym uznasz, że to jest lekarstwo na życie. To nie jest żadne lekarstwo na życie. Medytacja to nie jest lekarstwo na życie. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. To jest lekarstwo na życie. A nie sama praktyka. Sama praktyka w sobie jest tylko pomocą do tego, żeby otworzyć się na te 1000 kroków, które Pan Bóg robi w moją stronę. To jest ten, może ten jeden krok. Natomiast jeśli się tak bardzo skoncentruję na tym, co jest tylko moim działaniem i pewną praktyką duchową, to nie da mi tego, za czym tęskni moje serce. Nie da mi tego, co mnie tak naprawdę skłoniło do podjęcia życia duchowego. Czyli nie odpowie na to moje podstawowe pragnienie, żeby powrócić. Żeby zwrócić się bezpośrednio do Niego. Odejść od Boga, czy żyć z dala od Niego, to jest, wiecie, to jest tak jakby, jak się jest na biwaku, siedzi się przy ognisku, zapada zmrok, a potem nagle wstajesz i odchodzisz. I kiedy odchodzisz od światła, kiedy odchodzisz od ognia, to jesteś skazany na to, że się zgubisz. Jesteś skazany na to, że będziesz się błąkał po tym lesie, szukał, wołał, zaglądał, płakał, ale jesteś też skazany na to, że jak nie masz, jak odchodzisz od tego, co jest światłem, to tam się bardzo pobijasz. Tam się bardzo pobijasz. No, zbłąkanie wiąże się z tym, że człowiek naraża się na to, że będzie bardzo poraniony. I jest poraniony. Bo tu się potknie, tam się uderzy, tu go szarpnie, tam go ugryzie. Tu mu coś spadnie, tu się przewróci. Jest poobijany, mocno pijany, jest zmęczony. Jest zmęczony tym odejściem od żaru. Chce wrócić. Wracamy do tych naszych dwóch synów, który jeden jawnie odchodzi. I on wraca. Zdecydował się na powrót. Wyobraźcie sobie, że on wraca. Ja jak często sobie tak myślę o nim, to wyobrażam sobie, że to jest jedna wielka rana. To jest człowiek tragedia, który przychodzi i sam nie wie, co z sobą zrobić. On nawet nie ma poczucia własnej godności ludzkiej. Mówi, obojętnie, mogę być już jednym z najemników, już nie liczę na nic więcej, tylko mam pewną takie pragnienie, żeby tylko zbliżyć się na nowo do tego domu, który ma ciepło, który ma światło, w którym czuję się bezpiecznie. Nie liczę na to, że już zostanę przyjęty jako syn, bo podjąłem decyzję. Jak on się musi czuć? Jak on się musi czuć po tym wszystkim, widząc dom z oddala i słysząc, że tam się już coś szykuje, bo jak wiemy, donieśli mu wcześniej, że syn wrócił. Nie? A jak się musi czuć święty Piotr? Taki chojrak, który potem podejmuje decyzję, boi się, który jest pełen lęku, który się zapiera, który zdradza, a który potem drżąco spotyka się z Jezusem. I to jest to niesamowite spotkanie, że jakby jest takie doświadczenie w nas tego lęku przed spotkaniem, przed powrotem, bo co będzie, tymczasem dokonuje się to tak samo jak ze spotkaniem z Piotrem. Tu nie ma wyrzutów. Tu nie ma wiwisekcji moich błędów, wytykania tego wszystkiego, co się stało. Tu jest pytanie o to, czy chcesz ponowić, czy mnie kochasz, czy chcesz zacząć od początku, czy chcesz rozpocząć jeszcze raz. Teraz we wtorek, w Dzień Pustyni, słuchaliśmy taką konferencję ojca Alessandro Prozato o Nikodemie, który jest człowiekiem starym. Który jest człowiekiem starym, ale który chce wyjść z ciemności, chce zacząć na nowo, chce się narodzić. Jezus mówi, że jest to możliwe. Że to naprawdę jest możliwe. Tu nie ma przeszkody. Żadnej przeszkody nie ma. Możesz się narodzić. Czyli ponieważ jest w to w nas te pragnienie szukania Boga, które jest pragnieniem powrotu do Niego, bo szukanie to nie jest szukanie czegoś nowego. To nie jest poszukiwanie Boga, który jest jakimś innym Bogiem albo nowym Bogiem. Nie, to jest ten sam Pan Bóg. To szukanie oznacza chęć wrócenia do Niego, wejścia, powrotu do tej pierwotnej miłości. Ponieważ konsekwencją odejścia od Niego było właśnie to, że się błąkam, było konsekwencją od Niego to było to, że to błąkanie powoduje, że jestem już zmęczony, odrapany, poobijany i mam już dość. I chcę po prostu zacząć wszystko na nowo. Czy jest to możliwe? Otóż jak się czyta Pismo Święte, to na każdym kroku Pan Bóg daje ten sygnał, który mówi, no człowieku, przecież ja już 1000 kroków wykonałem. Ja tylko czekam na ten jeden, aż w końcu ty się zdecydujesz się wykonać ten jeden krok. Zdecydujesz się powrócić. To jest ten Bóg, który szuka człowieka i cały czas współczuje tej tragedii błąkania się. Współczuje mu, że on traci życie, chodząc w tych ciemnościach, obijając się, raniąc, dlatego że się oddalił i chce, żeby powrócił. Jak może się dokonać ten powrót, to jest też pewna ciekawa sprawa, dlatego że ten głęboki powrót do Boga, do pewnej komunii, to jest on jest procesem, on trwa cały czas. Często się może zastanawiać, jak czytacie różnych świętych, że oni mieli takie głębokie przeświadczenie, że oni są cały czas na drodze powrotu do Boga. Że oni cały czas są w pewnym procesie nawrócenia, że oni mają jeszcze mnóstwo rzeczy, które ich oddalają od Niego. Że to nie jest tak, że to jest jedna rzecz, którą mogę wykonać i już jest koniec, tak? I teraz mogę się już tylko rozkoszować pełną komunią. Jest to pewien proces takiego głębokiego powracania, czyli jednoczenia się na nowo. I to jest dokładnie to, co robimy w trakcie naszej praktyki. Chciałbym do tego wrócić, dlatego że tu jest ta subtelna różnica. Żeby zobaczyć, że praktyka to jest pewna droga powrotu. Ale to nie można jej utożsamiać z tym, czego ja szukam. Z tym, kogo ja szukam. Nie można się przywiązywać i zwracać zbytniej uwagi na samą praktykę religijną, czy to jest medytacja, czy to jest cokolwiek innego, jeśli się zapomina o tym, że to nie o to chodzi. Można być naprawdę człowiekiem religijnym, ale odejść od światła. Odejść od Boga samego. Można przesiadywać godzinami w kaplicy, czytając mądre książki i nigdy się z Nim nie spotkać. To jest to, co my próbujemy robić, to jest ten wykonanie tego pierwszego kroku. Więc jeśli siadasz w medytacji, to ta droga powrotu będzie oznaczała przede wszystkim to, żeby oddychać Jego Słowem, to żeby pozwolić Mu się przemieniać. Jak koncentrujesz się, to raczej staraj się odpuścić działanie. Pozwól, żeby zwrócić uwagę na tego, który jest. Skup te oko wewnętrzne w środku. To jest takie adoracyjne przebywanie. Adoracyjne przebywanie. Zasłuchuj się w to. To zasłuchanie jest czymś, co poprowadzi dalej, głębiej. Nie będzie tylko myśleniem, ale poprowadzi głębiej. Zasłuchuj się w to słowo, które się w tobie powtarza. Delikatnie, łagodnie powracaj. Ta wewnętrzna koncentracja musi być w środku. Musi to być takie pielęgnowanie tego, co jest w środku. I druga jest bardzo ważna rzecz. Pozwól, żeby się to wszystko wydarzało. Widzicie, problem polega na tym, że my się boimy, bo jak żeśmy już przychodzimy do Pana Boga tacy poranieni, z tymi siniakami, z tymi złamaniami. I Pan Bóg chce nas uleczyć. I to jest tak, jak przychodzi człowiek, który ma ranę, tak? I chcesz opatrzeć tą ranę. To pierwsza rzecz, którą on robi, to mówi: nie dotykaj. Nie dotykaj, bo boli. Nie? To, o co chodzi w tej procesie, to jest to, żeby pozwolić się opatrzyć. Inaczej to będzie taka ciągła ucieczka. Nie dotykaj. Nie dotykaj. Nie dotykaj, bo boli. Więc jeśli siadasz w medytacji, to też zrozum to, że będzie dużo rzeczy się wydarzało, w których Pan Bóg będzie chciał opatrzyć twoje rany. Po prostu pozwól, żeby to się tak działo. Jeżeli coś boli, to może tak trzeba, bo inaczej ta rana się nie zostanie opatrzona. To jest też pozwolić, żeby on po prostu działał. Tak jak chce i kiedy chce. Żeby się nie dziwić temu, że jest trudno, że czasami jest boleśnie, że się dzieją różne rzeczy. Jak to często mówimy, to, co robisz w czasie praktyki medytacji siedzącej, to tak naprawdę jest dużo mniej istotne niż to, co się wydarza poza tą praktyką. To, co się wydarza poza tą praktyką, jest dużo bardziej istotne. Dlatego, że Pan Bóg działa w cały czas. Nie tylko w czasie, kiedy ja Mu na to pozwolę i teraz siadam i teraz mnie tutaj operuj, a za chwilę sobie wyjdę i już będzie inaczej. Nie? To nie, to jest cały czas. Jeśli wyrażam tą zgodę, to się dokonuje. To oddychanie, w którym po prostu się powierzasz. Zobacz, że to wszystko się wspina w tą praktykę modlitwy, o której mówimy. Kiedy wdycham powietrze, przyjmuję tą obecność, jestem w niej i puszczam. To z tym puszczeniem puszczam również ten lęk, który mnie tak bardzo paraliżuje przed powrotem. Z tym puszczeniem to jest tak, że powierzam się Panu Bogu, który może mnie leczyć. To jest to też na nowo rozpalenie. Rozpalenie tego, co wiąże się z podjęciem pewnych rzeczy. I znowu wracamy do tego, co jest, od czego żeśmy wyszli. Czyli jeżeli rzeczywiście pozwolę w taki sposób, pójdę w taki sposób, to będzie też wiązało się z tym, i myślę, że duży ogrom z was miało lub ma, lub będzie miało takie pragnienie, żeby potraktować serio praktykę. Mówię o pragnieniu, bo tam z faktycznie zaistniałym potraktowaniem to już jest różnie, ale pragnienie jest, nie? Że jest, jak zapala się jakiś taki pomnik, kurczę, chciałbym, chcę. Takie pragnienie odpowiedzi, czy pragnienie powrotu też na drodze ascezy. Ale ascezy nie dla tej rozumianej w ten sposób, że ja teraz poprzez moją krew wylaną muszę wymusić na Panu Bogu, żeby On na mnie zwrócił uwagę i ewentualnie się ode mnie nie oddalał. Bo to nie o to chodzi, tylko tego, że ja potrzebuję pewnych praktyk, takich jak metanie, takich jak intensywnych odosobnień, jak sesja medytacyjna. Potrzebuję takich praktyk, które by pozwalały mnie się także zintegrować. Asceza ma coś w sobie z integracji, dlatego że ja chcę powrócić cały, że ja chcę wracać cały. Dlatego asceza ma też moment taki, w którym ja nie tyle traktuję to tak sobie, wiecie, tak sobie siądę, ale do pewnego momentu. Jak już mnie trochę tam boli, to już nie siadam, tak? Jak już jestem troszkę zmęczony, to już to nie ma sensu. Jak mnie tam troszkę głowa boli, to już lepiej nie. No to jest takie traktowanie życia bardzo komfortowo. Na zasadzie takiego, byleby mnie tylko nie za bardzo nie zmęczyć i za bardzo nie bolało. Tu nie chodzi o to, żeby się przełamywać, żeby robić jakiś, zadawać sobie specjalnie ból czy cokolwiek. Tylko chodzi o to, żeby wyrazić pewien taką chęć powrotu także poprzez to, że ja rezygnuję z tego zabezpieczenia własnego ja, które mi podpowiada, że mi jest niewygodnie. Że ja uważam, że ważniejszy jest dla mnie Pan Bóg sam niż mój komfort. I dlatego też w naszą praktykę wpisana jest pewna asceza. Asceza, którą dzisiaj po południu w sobotę już czujecie we własnym ciele. To jest wpisane w tą drogę powrotu. Nie? Tak jak jest wpisane w drogę odejścia, poturbowania, tak w drogę powrotu jest wpisany wysiłek. Wysiłek, który wiąże się z tym, że człowiek w tym wysiłku, w tej ascezie staje się coraz bardziej zintegrowany. To jest ten moment powrotu. Także chciałem wam o tym powiedzieć, że podsumowując, że odejścia są różne i my cały czas odchodzimy w jakiś sposób. Ale to, że mamy pragnienie powrotu, oznacza, że musimy je podjąć, ponieważ inaczej nie będziemy mieli życia. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. To jest warunek życia. Jeżeli tu nie chodzi o kwestię tego, czy ja sobie tak wezmę taką opcję na życie, tu chodzi o samo życie. Jeżeli nie podejmę tego wysiłku powrotu, tego poszukiwania, to nie będę żył. To będzie to jakaś forma wegetacji, ale nie życie takie, jakiego jestem powołany. Ten powrót oznacza właśnie przede wszystkim to, żeby zwrócić uwagę na Boga samego, a nie na to, co do Niego prowadzi. Ten powrót oznacza, żeby Jego przede wszystkim adorować. Czyli jeśli siadasz w medytacji, to przede wszystkim pamiętaj o tym, że ta praktyka wiąże się z tą obecnością, delikatną, łagodną, adoracyjnym przebywaniem, w którym to pozwalam Panu Bogu z każdym wydechem opatrywać moje rany. A że to boli, to już nikogo o tym nie trzeba przekonywać. Jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu pozwolić, żeby tak się to działo. Oczywiście to nie jest kwestia tygodnia, dwóch, tylko to jest proces, który się dokonuje. I każdy w tym procesie ma swoje tempo, swój czas. Każdy ma te rany różnie zadane, więc różnie one się goją. To są wszystkie te momenty powrotu. Ale myślę, że czasami co jakiś czas trzeba wracać do tego wezwania, do powrotu do pierwotnej miłości. Dlatego, że naprawdę można stać się specjalistą w różnych dziedzinach. Także w dziedzinie duchowej można stać się specjalistą. I dobrze jest, żeby czasami tak się skonfrontować i tak zapłakać, zatęsknić za Panem Bogiem. Za to, że nie chodzi, żeby się dla Niego w Jego sprawie spalać dookoła, tylko chodzi, żeby dać się Jemu spalić w środku, rozpalić tak, jak chce. Bo zobaczcie, to życie religijne będzie wymuszało to, żeby to działo, to wszystko było na zasadzie pewnych akcji, pewnej mojej działalności. Nie? Życie religijne wiąże się z działaniem człowieka. Człowiek musi działać, musi w jakiś sposób pokazać Panu Bogu, że mu zależy. I ono będzie, to można pomnażać to działanie w nieskończoność, przekonując samego siebie, że to jest moja droga służenia Panu Bogu. W jakiś sposób jest, ale to nie jest istotne. Najistotniejsze jest to, żeby w tym działaniu odpuścić, to znaczy zostawić Jemu przestrzeń. Żeby nie mnożyć aktywności, ale bardziej się skupić na tym, na tej drodze powrotu. Drodze powrotu, dla której tutaj właściwie jesteśmy. Nie? No bo po co się przyjeżdża na odosobnienie? Po co się praktykuje medytację? Po co się tak męczyć? No bo dlatego, że mamy w sobie to pragnienie. Bo to nam nie daje spokoju. Bo jest ten głód, który podpowiada, że jeśli go nie będę szukał, to nie będę żył. To jest właśnie to. I na to trzeba odpowiedzieć.